Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, część pierwszą dzisiejszych rozmów. Witam w naszym studiu pana redaktora Grzegorza Górnego. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie również. Pan redaktor jest publicystą Tygodnika Sieci, pisarzem, autorem wielu książek. Też był pan u nas choćby w Wielkim Poście ostatnio, w sanktuarium, ale też transmitowaliśmy pana konferencję na naszej antenie, a więc jest pan naszym słuchaczom i telewidzom osobą znaną, czy też z innych też właśnie choćby tych publikacji, książek, czy różnych artykułów. Tematem, drodzy państwo, dzisiejszym jest duchowa kondycja Europy. O tym chcemy z panem redaktorem rozmawiać tego wieczoru. Panie redaktorze, co to jest Europa? Czy to jest tylko teren między Atlantykiem a Uralem, czy jeszcze możemy jakoś dookreślić to, czym jest Europa?
Znaczy, Europa w kategoriach geograficznych jako kontynent to trochę nie ma sensu, dlatego że to jest właściwie taki kadłubek Eurazji. Trudno by było go określić geograficznie, wskazać jego granice, więc Europa ma bardziej sens kulturowy. I ona się właśnie wyłoniła w toku pewnego procesu historycznego i jest bardziej tworem kulturowym niż geograficznym. I co ciekawe, po raz pierwszy słowo Europejczycy na mieszkańców naszego kontynentu zostało użyte w roku 732 na określenie żołnierzy chrześcijańskich, którzy obronili nasz kontynent przed najazdem muzułmanów pod Poitiers. Więc to słowo Europejczycy pojawia się na określenie chrześcijan, którzy bronią kontynentu przed islamem. I można powiedzieć, że w tej sferze kulturowej Europa czerpie z trzech źródeł, które można tak symbolicznie usytuować na trzech wzgórzach, czyli na Kapitolu, Akropolu i na Golgocie, czyli Jerozolima, Ateny i Rzym. Czyli mamy z jednej strony filozofię grecką, prawo rzymskie, no i najważniejsze religię chrześcijańską. I właśnie te trzy źródła stanowią o unikalności tej kultury, z jaką mamy do czynienia w Europie.
Czyli jeśli pozbawimy to słowo Europa tej treści kulturowej, to staje się ten termin czymś pustym pojęciem, dźwiękiem niewiele znaczącym.
Dokładnie tak. Można powiedzieć, że samo słowo Europa jest jeszcze starsze, ponieważ z mitologii greckiej wiemy, że tak nazywała się księżniczka fenicka, córka królowej Telefasy i króla Agenorasa, która została porwana przez Zeusa pod postacią byka. I można powiedzieć, że dzisiaj Europa też została w jakimś sensie porwana, też przez pogańskie bóstwo, które się przedstawia w nieco innym wcieleniu i w tym micie greckim na poszukiwanie tej porwanej Europy wyruszają trzej bracia i nigdy tej Europy nie znajdują. Jest pytanie, czy dzisiaj nam się uda odnaleźć tą zaginioną Europę, która, można powiedzieć, znowu została porwana przez pogańskie bóstwo.
Jeśli więc, jak pan tutaj wspomniał, Europę stanowią takie trzy elementy. Grecka filozofia, grecki rozum, rzymskie prawo, no i chrześcijaństwo, Jerozolima. No to pytanie tak się nasuwa samoczynnie. Czy można czytać, mówić o Europie w oderwaniu od tego klucza właśnie tych trzech wartości? Jerozolima, Rzym i Ateny. Czy jest możliwe zrozumienie Europy, jeśli odrywamy to pojęcie od tych treści?
No oczywiście nie jest możliwe. Zresztą Jan Paweł II, kiedy w 1979 roku był w Polsce, powiedział, że nie można Polski zrozumieć bez Chrystusa, człowiek sam siebie nie może zrozumieć bez Chrystusa i podobnie można powiedzieć o Europie, że ona też sama siebie nie może zrozumieć bez Chrystusa i bez odniesienia do tego wielkiego dziedzictwa, jakie zostawiło nam chrześcijaństwo. I dzisiaj widzimy niestety taki proces chrystianofobii, wypierania chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej, ale też w ogóle z historii Europy. Wyrazem tego była swego czasu preambuła do planowanego traktatu europejskiego, konstytucji europejskiej, która później okazało się, że nie została na szczęście przyjęta. I tam wśród tego dziedzictwa kulturowego Europy okazuje się, że najpierw był antyk, a potem oświecenie.
Czyli przeskok nagle i w środku nic.
Czyli czarna dziura, 1500 lat czarnej dziury, gdzie właśnie było chrześcijaństwo. I dzisiaj coś podobnego widzimy w tym Muzeum Historii Europejskiej, Domu Historii w Brukseli, gdzie jest przedstawiona historia naszego kontynentu i tam też chrześcijaństwo jest totalnie zmarginalizowane. To znaczy oglądamy dzieje Europy, w której nie ma miejsca na chrześcijaństwo, a jeżeli gdzieś się pojawia, to jako taki drobny listek figowy, to tu, to tam.
Swoją drogą to też wymaga chyba niemałego wysiłku, takie pokazanie historii Europy, żeby mówić o Europie, Europie katedr, uniwersytetów, mających u podłoża przecież Kościół katolicki, chrześcijaństwo, żeby mówić o tym wszystkim bez odwoływania się do chrześcijaństwa. Jest to też swoista sztuka, tak można sobie dopowiedzieć. Jak się dokonało, panie redaktorze, to odejście, to zerwanie? Jest to też taki swoisty instynkt samobójczy, tak bym się nawet nie bał nazwać. Skoro odrywamy się od naszych korzeni, skąd wyrośliśmy, chcemy budować przyszłość w oderwaniu się od korzeni, no to to jest no coś, co zakrawa na właśnie coś samobójczego wręcz. Jak się dokonało? Co spowodowało? W którym miejscu to się dokonało? To zawstydzenie się Europy chrześcijaństwem.
No tutaj wielu obserwatorów sytuuje w różnym momencie tą cezurę czasową. Jedni mówią, że zaczęło się to od tej rewolucji 68 roku. Inni twierdzą, że wcześniej, od czasów rewolucji bolszewickiej. Jeszcze inni mówią, że zaczęło się to w oświeceniu i rewolucja francuska. Z kolei są też opinie, że zaczęło się to od czasów reformacji i powstania protestantyzmu. A jeszcze inni nawet sięgają dalej i mówią, że zaczęło się to od powstania nominalizmu, czyli wieki średnie, prądy nominalistyczne, odejście od nauki świętego Tomasza z Akwinu. Więc mamy tu do czynienia z pewnym procesem na pewno, w którym trudno wskazać jakiś taki jeden konkretny punkt, ale rzeczywiście ten proces można go nazwać takim procesem pewnego rodzaju wyzwalania się człowieka z tak zwanych ograniczeń, jakie stawia mu kultura, cywilizacja, religia. To znaczy człowiek stawia sobie pewien ideał tak zwanej emancypacji, wyzwolenia się z tych wszystkich barier, zakazów i tak dalej. I widzimy, że ten pęd do takiego totalnego wyzwolenia, tej emancypacji, przybiera już takie skrajne formy, bo już nie chodzi o to, żeby wyzwolić się ze złego społeczeństwa, ale także wyzwolić się z rodziny. Czyli na przykład dzisiaj już w niektórych krajach nie mówi się ojciec, matka, tylko rodzic A, rodzic B. Mówi się o tym, żeby się nawet wyzwolić ze swojej płci, bo do tego się sprowadza ideologia gender, że nawet ograniczeniem jest własna płeć. I ten proces właśnie ma te różne fazy i widać, że on coraz bardziej przyspiesza. I w tej chwili no, jest pytanie, dokąd to wszystko zmierza, skoro chcemy się wyzwolić z tego, co jest naszą naturą, ponieważ płeć jest naszą naturą, no i trudno wyzwolić się z własnej płci.
Pan dużo też podróżuje po różnych krajach Europy. Jakie są też pana refleksje, spotkania, spostrzeżenia z tych właśnie podróży, szczególnie po tych krajach, które no, do niedawna uchodziły za kraje no, jednak katolickie czy chrześcijańskie, tak powiedzmy?
No, niestety obserwujemy pewien kryzys, erozję chrześcijaństwa, kościoła katolickiego w wielu krajach zachodnich. Hiszpania, Irlandia, Belgia, ostatnio Malta. Niestety te prądy sekularyzacyjne tam bardzo mocno dotarły i widać, że nie ma przekazu pokoleniowego wiary. To znaczy w kościołach nie ma już niemal w ogóle ludzi młodych. Jeżeli ktoś przychodzi na mszę, to raczej garstka osób starszych. I widać, że tutaj mamy do czynienia z pewną rewolucją kulturową, bo nie stał się żaden kataklizm w międzyczasie, a widzimy, że w ciągu dwóch pokoleń ten pejzaż duchowy Europy Zachodniej się zupełnie zmienił. I to się stało na skutek głównie przemian kulturowych, że coraz mniejszy wpływ na postawy, opinie ludzi wywiera chrześcijaństwo, a coraz większa kultura masowa, która jest laicka, obojętna wobec religii, a często nawet przeciwna. I oczywiście można zapytać siebie, czy jest to pewien normalny, naturalny proces społeczny, że jest taka konieczność dziejowa, że tak już musi być, bo są też takie teorie, że jak człowiek czy ludzkość dojrzewa, to świat jest odczarowany i trzeba porzucić takie...
Dobrobyt wzrasta, to też odchodzimy od wiary wtedy, tak?
Tak, to jest właśnie taka teoria, ale można się zapytać, czy nie stoją za tym pewne konkretne działania, bo trudno porównywać społeczeństwa do żywiołów przyrody. Bo jak mówimy o pewnych nieuchronnych procesach, które jednak są tworzone przez ludzi, to musimy zakładać pewną celowość, pewną determinację, pewien plan. W świecie ludzi rzeczy nie dzieją się tak sobie same przez się, tylko raczej stoi za nimi jakaś intencja, jakieś założenie. I można się zapytać, czy te procesy sekularyzacyjne, laicyzacyjne, one nie dzieją się zgodnie z pewnymi założeniami, jakie wcześniej przyjęto. Jak się weźmie tą ideologię lewicowo-liberalną, to widać, że taki cel jest stawiany przez wielu przedstawicieli tych nurtów.
Czyli pytamy się siebie, ale też tutaj Pan już też nas podprowadza pod też i odpowiedź na to pytanie. Tak? A więc, że jednak można znaleźć pewne kierowanie tymi procesami, tak? Widzimy pewne wspólne mechanizmy powtarzające się w różnych krajach Europy.
Tak, i tutaj można się odwołać do Antonio Gramsciego. To jest jeden z głównych teoretyków marksizmu kulturowego, który twierdził, że aby dokonać zmiany społecznej, trzeba najpierw zmienić kulturę. On był zwolennikiem komunizmu i był zwolennikiem innej metody niż ta, którą obrał Lenin. To znaczy, że jego zdaniem najpierw trzeba przeprowadzić tak zwany długi marsz przez instytucje, czyli opanować instytucje kultury, szkoły, uniwersytety, teatry, kino, redakcje i oddziałując przez tą kulturę masową, zmieniać świadomość ludzi w ten sposób, że staną się oni socjalistyczni, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. I Gramsci za głównego wroga uważał chrześcijaństwo i twierdził, że socjalizm jest negacją chrześcijaństwa w teorii i likwidacją w praktyce. I taki był cel, jaki mu przyświecał. I widzimy dzisiaj, że te instytucje kultury rzeczywiście, tak jak on to przewidywał, jeszcze w okresie międzywojennym, zostały opanowane przez w bardzo wielu miejscach świata zachodniego przez ludzi lewicy. I one kształtują dzisiaj poglądy, opinie, stanowiska ludzi w świecie zachodnim. I mamy do czynienia wręcz z tak zwaną hegemonią kulturową lewicy.
No dzisiaj czymś oczywistym raczej jest w tych sferach europejskich bycie lewicowym niż bycie wierzącym. To raczej zaskakuje i jest jakby zdziwienie, że wierzysz w Boga. O, no to dziwne. To nie jest oczywiste, wiara w Boga z pewnością. Choćby teraz to wydarzenie ostatnie, to uczczenie pamięci Karola Marksa w centrum Europy. wzniesienie pomnika i obecność przedstawicieli Unii Europejskiej, tych z najwyższej półki. Nawet to jest też wiele mówiące o tym, o czym mówimy. Jaka jest kondycja też duchowa Europy? Jaka jest ta ideologia wiodąca w Europie?
Czytałem tekst czeskiego komentatora w Lidowych Nowinach, który komentował to wydarzenie, odsłonięcie pomnika Karola Marksa przez Jean-Claude'a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej. I on napisał coś takiego, że gdyby 30 lat temu ktoś nam powiedział, że w Niemczech Zachodnich zostanie odsłonięty wielki pomnik Karola Marksa, pomnik, który jest darem chińskiej partii komunistycznej dla narodu niemieckiego, i z tej okazji przemówienie wygłosi szef Komisji Europejskiej, no to moglibyśmy pomyśleć, że koniec, komunizm opanował Europę. I może rzeczywiście w pewnym sensie komunizm opanował mentalność elit umysłowych w Europie Zachodniej, a przynajmniej tych elit, które decydują w dużej mierze o jej kształcie, takich jak chociażby właśnie Jean-Claude Juncker, który, no przypomnijmy, jest przedstawicielem partii chrześcijańsko-demokratycznej, mieni się jako Hadek, a tymczasem wygłasza wielką laudację na cześć Marksa. Mówi, że trudno jest obwiniać Marksa za te zbrodnie, jakich dokonali marksiści, więc widać, że ten marksizm kulturowy rzeczywiście się szerzy i zdobywa coraz większe wpływy w Europie Zachodniej. I można zapytać, czy ta Europa nie staje się powoli Europą Karola Marksa? Już nie Europa Schumana, de Gasperiego, Adenauera, ale właśnie Europa Marksa czy Spinellego.
Zapytajmy, czy taka Europa nie ma przyszłość? Mianowicie, no widzimy, że też ta Europa zbudowana na takich wartościach liberalnych czy lewicowych staje się bezpłodna też w sensie dosłownym, fizycznym, demograficznym. Też no, widzimy sytuację zalew islamu Europy Zachodniej. Czy taka Europa ma przyszłość? Czy ten proces jest ukierunkowany na coś, co może przynieść sukces? Czy to nie jest ślepa uliczka? Do tego chcę dojść, o to chcę zapytać. Czy możemy postawić taką tezę, że to jest jakaś droga samobójcza, która zakończy się inaczej niż chcą ci ideolodzy liberalni europejscy? Na przykład dominacją islamu w Europie, na przykład.
Tak jak mówiłem, ta dominująca ideologia dzisiaj polega na tym, że człowiek się wyzwala z wszelkich ograniczeń, a więc w centrum jestem ja. To ja jestem najważniejszy. I nic nie ma prawa mnie ograniczać. Nie ma prawa mnie ograniczać religia, naród, rodzina, cokolwiek. No i w takiej perspektywie dziecko staje się zagrożeniem. Dziecko jest czymś, co mnie ogranicza. Nie mogę robić tego, co chcę, ponieważ jest dziecko. I zauważmy, jak zmienia się dzisiaj stosunek świata zachodniego do dzieci. Że zawsze dziecko było istotą pożądaną. Jeżeli kobieta była w ciąży, mówiono, że jest ona w stanie błogosławionym, a dzisiaj ciąża jest traktowana jako przekleństwo, coś niechcianego.
Gratulowano kobiecie, jesteś w stanie błogosławionym. Gratuluję, będziesz mieć dziecko.
A dzisiaj bardzo często wiadomość o tym, że ktoś jest w ciąży, jest przyjmowana wręcz przeciwnie, z takim poczuciem przerażenia, niezadowolenia, dyskomfortu. I to widzimy później chociażby w tych statystykach demograficznych, które pokazują, że Europa się kurczy, Europa się starzeje. No i jedyną metodą wtedy, żeby wyrównać ten bilans demograficzny, staje się sprowadzanie imigrantów. A ponieważ takim, brzydko to nazwijmy, rezerwuarem taniej siły roboczej, która jest położona najbliżej Europy, jest Afryka Północna i Bliski Wschód, a więc rejony zdominowane przez islam. W związku z tym obserwujemy napływ olbrzymiej liczby ludności muzułmańskiej i widać, że pod ich wpływem zaczyna się zmieniać oblicze kulturowe, cywilizacyjne, religijne naszego kontynentu i że Europa coraz mniej przestaje być chrześcijańska, a w coraz większym stopniu staje się właśnie muzułmańska.
Tu pan wspomniał o tym otwarciu na dzieci w Europie, na przyjęcie życia nowego, rodzącego się. Spójrzmy na tę ostatnią sytuację, niedawną. Alfie Evans, to małe dziecko Wielkiej Brytanii, które zmarło w końcu. Znamy historię, a więc już do tego się chcę odwołać. I dotarłem do opinii lekarzy, którzy opiniowali, jeśli chodzi o zgodę na wydanie, zgodę na eutanazję tego dziecka. I tam były takie kryteria, czy uczestniczy on w relacji z otoczeniem, czy dzięki zmysłom się kontaktuje, czy reaguje na bodźce zewnętrzne, czy będzie czerpać satysfakcję lub uczucie komfortu dzięki relacji z otoczeniem, czy odczuwa konkretnie miłość rodziców i innych bliskich i czy może ją odwzajemnić. To były kryteria, które były brane pod uwagę przy decyzji sądu o odłączeniu tego dziecka od aparatury podtrzymującej życie. Widzimy, że to są kryteria czysto utylitarne. Życie jako coś, co musi przynosić satysfakcję, bo inaczej nie jest warte przeżycia. Jeśli dziecko nie będzie, czy człowiek dorosły nie czerpie satysfakcji z życia, to życie nie warte jest przeżycia. Jest taki nawet termin, pojawił się. Życie warte przeżycia albo nie warte przeżycia. Nie. Widzimy też więc w Europie właśnie ten utylitaryzm i Europa staje się kontynentem, wspólnotą przyjemności, wspólnotą utylitaryzmu, a nie wspólnotą wartości. Czy możemy taką też tezę postawić?
To, co ksiądz, co ojciec przed chwilą czytał, to mi przypomina fragment takiej książki, jaka w latach 20. została napisana w Niemczech przez dwóch takich nacjonalistycznych, rasistowskich naukowców. Książka nosiła tytuł o niepełnoprawnym, niepełnowartościowym życiu. I oni właśnie też tam stawiali takie tezy, że nie każde życie jest pełnowartościowe. I w związku z tym, że jeżeli nie spełnia pewnych kryteriów, no musi zostać przerwane. I na podstawie tej ideologii później wiadomo, że Hitler uśmiercił bardzo wiele osób, bo zanim jeszcze wybuchła wojna, to uśmiercono dziesiątki tysięcy ludzi w ramach tak zwanej akcji T4, właśnie niepełnosprawnych, kaleki, osoby upośledzone, ponieważ uznano, że ich życie jest niepełnowartościowe. Więc nagle człowiek stawia siebie w roli takiego sędzi, takiego pana ludzkiego życia i śmierci. Jest kimś w rodzaju Boga i ma on prawo oceniać, czyje życie jest godne wartości, tego, żeby je zachować, a czyje nie jest godne i należy je przerwać. I tutaj widać, że jest jakieś jungtim, że jest jakaś łączność między tą ideologią, która w III Rzeszy doprowadziła właśnie do śmierci dziesiątek tysięcy ludzi, a tymi założeniami, którymi się posługiwał dzisiaj sąd w Wielkiej Brytanii. To jest właśnie ta mentalność eugeniczna, która zaprzecza świętości, nienaruszalności ludzkiego życia, tylko uważa, że człowiek sam ma prawo decydować, kto inny ma prawo, a nie ma prawa żyć na podstawie jakichś swoich arbitralnych kryteriów. No i niestety widzimy, że znowu historia zatacza koło i wracamy do tych smutnych praktyk z lat 20., 30. zeszłego wieku.
Gdyby człowiek mógł sam decydować, to jeszcze byłaby inna kwestia. Tutaj natomiast w tym kazusie Alfiego Evansa widzimy, że tutaj nawet rodzice nie mogli o nim decydować, o życiu swojego własnego dziecka. I mamy sytuację, gdzie dla obrony wartości liberalnych państwo, które broniąc wartości liberalne, staje się państwem wręcz totalitarnym. Paradoks, zaprzeczenie, ale też widzimy coraz częściej przecież w różnych krajach Europy taką sytuację, że państwo sobie rości prawo do dzieci kosztem rodziców. Czy teraz kazus tej pani z Norwegii, która przybyła do Polski, ratując dziecko swoje przed odebraniem jej, szukałem prosząc o azyl w Polsce, czy inne choćby sądy niemieckie, które wiedzą lepiej, co jest dobre dla dziecka niż jego właśnie rodzice.
Ja przypomnę, że w 1991 roku Jan Paweł II napisał encyklikę Centesimus Annus i tam pisał, że demokracja bez wartości łatwo zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I Jan Paweł II nie pisał, że może zamienić się, czy zamienia się w przyszłości, ale napisał, że łatwo zamienia się już teraz. I to obserwujemy właśnie na naszych oczach, że jeżeli pozbawimy demokracji takich fundamentów aksjologicznych, czy tego systemu wartości, na których jest oparta, to jest tak, jak pisał Platon, gdzie nie ma prawdy, rządzi siła. Tak naprawdę, kto jest dzisiaj silny? No, silne jest państwo, a rodzice są wobec niego bezsilni. Silni są oligarchowie, korporacje, ci wielcy gracze, a bezsilni są zwykli obywatele, chorzy czy dzieci nienarodzone. I w tym momencie rzeczywiście mamy do czynienia z takim prawem dżungli, prawem silniejszego, a nie tą równością, o której mówi chrześcijaństwo, czyli równością wszystkich dzieci bożych i prawem do życia każdego człowieka.
Ograniczanie wolności w imię obrony wolności deklarowanej przez państwo. Ale też w tym całym kontekście, o którym tu teraz rozmawiamy, też mamy sytuacje i współcześnie dziejące się, przed którymi ta laicka Europa też staje zadziwiona, skonsternowana, nie wiem jak to nazwać, kazus Arno Beltram, tego policjanta, który oddał życie za zakładnika porwanego przez muzułmańskiego terrorystę we Francji, inspirowanego chrześcijaństwem tego policjanta, przed którym świat zachodni, laicka Francja, pochyliła głowę i też odkryła siłę sprawczą chrześcijaństwa, siłę, która ma przełożenie na realne sytuacje dziejące się we Francji. Czy to nie jest gdzieś jakiś taki sygnał? Ta reakcja też Francji, Francuzów, prezydenta Macrona, który potem pojawił się na spotkaniu biskupów Francji i mówił o potrzebie obecności katolików w przestrzeni publicznej we Francji. Coś, co było jeszcze parę lat wstecz wręcz nie do pomyślenia. O wiele słabsze wypowiedzi prezydentów francuskich, poprzedników Macrona, mówiące o katolikach w sferze publicznej, były bardzo mocno krytykowane. Tutaj natomiast ta wypowiedź została przyjęta z aprobatą raczej w społeczeństwie francuskim. Czy takie sytuacje, takie postawy, takie świadectwa chrześcijan żyjących w Europie, jak to świadectwo, nie jest czymś, co może dać, czy co daje dzisiaj jednak do myślenia tym zwolennikom tego dominującego nurtu?
Zgadza się, tylko ja przypomnę, że na początku to wcale we Francji nie było tak oczywiste po tej śmierci, bo się wywiązała duża dyskusja, kiedy kierownik duchowy, spowiednik tego policjanta, który oddał życie, ujawnił, że ten żandarm się wcześniej nawrócił i że tak naprawdę jego czyn był motywowany pobudkami religijnymi, że on po prostu dał swoje życie w ofierze naśladując Chrystusa, to wtedy się właśnie rozpętała awantura i były środowiska lewicowe, liberalne, także głos zabierali wolnomularze, którzy twierdzili, że nie można przypisywać takich wartości laickich, humanistycznych, republikańskich, francuskich tylko i wyłącznie pobudkom religijnym i wręcz zaprzeczano temu, co mówił ten ksiądz i dopiero później ta prawda o tej rzeczywistej motywacji tego policjanta się przedarła do świadomości publicznej i myślę, że ta wizyta prezydenta Macrona na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Francji świadczy chyba, że być może powoli do tych elit francuskich dociera świadomość, że największym kapitałem jest kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał duchowy, intelektualny, a okazuje się, że źródłem takiego kapitału nie są wcale liberalne instytucje, ani ideologia hedonistyczna czy konsumpcjonizm, ale przede wszystkim wiara i rodzina. Okazuje się, że największe źródło kapitału społecznego to jest wiara i rodzina. Jeżeli podcinamy korzenie tych dwóch instytucji, wiary Kościoła i rodziny, tym samym niszczymy największe źródło kapitału społecznego. I wtedy okazuje się, że cała wspólnota na tym cierpi, że widzimy zrywanie więzi społecznych, pewną anomię społeczną, zanik postaw solidarnystycznych, altruistycznych, poświęcenia. Jest taki indywidualizm, że każdy zajmuje się sobą w swoim własnym kojcu. No i w tym momencie taka społeczność, a właściwie trudno już wtedy mówić o pewnej wspólnocie, ale raczej o jakimś zbiorze pojedynczych atomów, staje się bezradna wobec pewnych ataków z zewnątrz. I dzisiaj widzimy, że kiedy przychodzą te próby z zewnątrz, to coraz częściej ta społeczność nie zdaje egzaminu i widzi, że trzeba jednak sięgnąć do czegoś głębiej, czego te instytucje liberalne nie gwarantują.
No tu pan wspomniał o tym potencjale wymiaru duchowego, który gdzieś tutaj zobaczyliśmy w tej postawie tego policjanta francuskiego. I ta ideologia dominująca, liberalna, ona, ta narracja, ona mówi, że państwo to jest wspólnota, która polega na harmonizacji egoizmów. To jest wspólnota, każdy jest egoistą, troszczy się o siebie i cała rzecz w tym, żeby te egoizmy pięknie zgrać, zsynchronizować, tym jest tutaj państwo. Natomiast no, liberalizm gdzieś wyklucza, idąc dalej tym tokiem rozumowania, wyklucza istnienie stawki większej niż życie. A więc czy w tej sytuacji, w którą mamy w Europie, czy gdzie nieraz właśnie potrzeba ofiary, z życia nieraz wręcz. Czy liberalizm wystarcza, aby na te wyzwania, przed którymi staje Europa, odpowiedzieć? Czy liberalizm wystarcza, aby stworzyć wspólnotę? Nie wspólnotę egoizmów, interesów, przyjemności, ale wspólnotę wartości?
No oczywiście, że nie wystarcza. Można powiedzieć, że liberalizm jest taką ideą pasożytniczą, która karmiła się tymi sokami chrześcijaństwa, jakie się zgromadziły na przestrzeni wieków. No, ale nie można pasożytować jak chuba na drzewie w nieskończoność, bo się z czasem wysysa z tych wszystkich soków żywotnych ten organizm nosiciela. I w tym momencie obserwujemy coś takiego, że te źródła kapitału społecznego usychają. Liberalizm jako ta pasożytnicza forma egzystencji też się wyczerpuje. I zauważmy, chrześcijaństwo jest zbudowane na zasadzie kochania nieprzyjaciół, przebaczania swoim wrogom, poświęcenia, a więc czegoś, co w tej logice liberalnej zupełnie się nie mieści. Jeżeli całe pokolenia wychowamy w tym duchu, to pewne postawy zanikną. Bo te pierwsze pokolenia liberałów, one tak naiwnie sobie roiły, że jest możliwe godzenie liberalizmu z chrześcijaństwem, ale to było, powiedzmy, możliwe wtedy, w tym XVIII, później XIX wieku, kiedy jeszcze ten kapitał społeczny chrześcijaństwa istniał, ale z czasem, kiedy ta sekularyzacja postępowała, to już nie było tych punktów odniesienia, jakie były wcześniej. No i widzimy, co się dzieje w rezultacie teraz.
Panie dyrektorze, drodzy państwo, zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów, do telefonów. Zapraszam teraz państwa, aby też wziąć udział w naszej dyskusji, do pytań do pana redaktora, do własnych też spostrzeżeń. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011. dla Polski Południowej 56 657 0012, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi numer o końcówce 0014. I dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300 i 536 600 400. Naszym gościem jest pan redaktor Grzegorz Górny, a tematem naszych rozmów jest duchowa kondycja Europy. Panie redaktorze, pamiętam dwa lata temu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zrobili na mnie wrażenie młodzi Francuzi. To znaczy i ich liczba, byli widoczni na ulicach Krakowa, ale też ich styl bycia, jakość ich bycia. Też wiemy, że we Francji pojawiają się i kwitną nowe formy życia kościelnego, zakonnego, nowe wspólnoty religijne. Typowo francuskie, właśnie w tej Francji takiej zlaicyzowanej. Jak to możemy wyjaśnić? Czy na tej pustyni to jest taka oaza, czy to jest jakaś jaskółka pewnego przebudzenia, które gdzieś będzie miało ciąg dalszy?
Rzeczywiście, można powiedzieć, że wyróżnikiem życia chrześcijańskiego we Francji, zwłaszcza katolickiego, jest taka wyspowość różnych formacji chrześcijańskich. Można powiedzieć, że jest to pewien archipelag ortodoksji w tym morzu, oceanie sekularyzacji. I siłę tych środowisk można było zobaczyć, kiedy organizowano marsze w obronie tradycyjnej rodziny, sprzeciwiając się nadaniu przywilejów małżeńskich parom jednopłciowym. Wtedy ulicami Paryża przemaszerowały 2 miliony osób. Także widać, że jest to duża siła. Tylko że we Francji problemem jest to, że ta siła nie ma przełożenia na życie społeczno-polityczne. Że owszem, to robi wielkie wrażenie na ulicy, natomiast nie ma realnego przełożenia na inicjatywy podejmowane w Zgromadzeniu Narodowym, ponieważ jak wiemy, ten marsz zbiegł się z głosowaniami we francuskim parlamencie, gdzie właściwie zdominowany on został przez siły lewicowo-liberalne, gdzie przytłaczającą większością głosów przyjęto właśnie te przywileje dla par jednopłciowych. A jeszcze przypomnijmy, że całkiem niedawno też we Francji, też w parlamencie uchwalono taką dyskryminującą katolików, nie tylko katolików, ale można powiedzieć ograniczającą wolność słowa ustawę, która zabrania w internecie informowania o szkodliwych skutkach aborcji. Że jeżeli ktoś będzie zamieszczał w internecie informację, że aborcja jest szkodliwa...
Czym jest aborcja w ogóle? Prawdę o aborcji.
Tak, ale nawet tutaj nawet już nie chodziło o to, że aborcja jest zabiciem dziecka, ale nawet, że może być szkodliwa dla zdrowia kobiety, że może przynieść jakieś skutki uboczne. Nawet to okazało się, że jest zakazane przez prawo.
Obwarowane też sankcjami karnymi wręcz.
Tak, bardzo wysokie kary grzywny, więc okazuje się, że jak to inaczej nazwać niż tłamszeniem wolności słowa.
Mamy pierwszy telefon w naszej dyskusji. Halo?
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Witamy.
Pozdrawiam szanownego gościa i księdza prowadzącego. Moje zdanie w kwestii osłabiania i erozji cywilizacji łacińskiej jest następujące. Uważam, że rodzina, całe narody są w okowach międzynarodowej oligarchii finansowej, która finansuje socjalizm i finansuje polityków, którzy, tych lewicowych, którzy realizują to, co ta międzynarodowa finansiera zleca. Narzędziem pracy tych elit politycznych, przekupionych, jest biurokracja, administracja. tej administracji jest mnóstwo i ona przesłania ludziom Boga. Administracja i politycy zastępują Boga i narzucają swoje prawa. Rodzina jest w okowach właśnie tych elit, pseudoelit. I uważam, że etatyzm, który u nas też rozwija się coraz bardziej, też osłabia nasze chrześcijaństwo. Pod koniec PRL-u było 3 razy za dużo urzędników, 130 tysięcy, teraz mamy prawie 1 200 000. I wszędzie urzędnicy, lichwa bankowa plus potworny wyzysk podatkowy. To osłabia rodzinę. Uważam, że obroną chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej jest wolność, są niezbywalne prawa. Wolność rodziny, wolność wyznania i wolność do rozwijania samodzielnej działalności gospodarczej. To może złamać monopol tych elit, które po prostu niszczą ludzkość, niszczą człowieka, zamieniają go w zwierzę. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego, co powiedziałem. Być może nie mam racji. Bardzo bym prosił szanownego
Dziękujemy
gościa
Panie Michale,
o ustosunkowanie
za te spostrzeżenia. Dziękujemy bardzo. Panie redaktorze.
Ja myślę, że to jest kombinacja kilku czynników, między innymi tych, o których mówił nasz
pan Michał.
Tak. Natomiast myślę, że wśród tych najważniejszych rzeczywiście należy wymienić pieniądz, władzę, ale ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden czynnik. Mianowicie pewne takie pragnienie, można powiedzieć takie gnostyckie pragnienie, żeby człowiek sam siebie zbawił, osiągnął raj na ziemi. To jest takie dążenie do samozbawienia. I ono na takim najgłębszym poziomie właściwie kryje się za tymi wieloma ideologiami, jakie się pojawiły od czasów rewolucji francuskiej, bo już rewolucja francuska obiecywała stworzenie nowego człowieka, nowego społeczeństwa, to samo później marksizm. I dzisiaj też widzimy takie gnostyckie dążenie właśnie, żeby rzucić wyzwanie Bogu i samemu decydować o wszystkim. Co jest dobre, co jest złe, a nawet na końcu jaką mam mieć płeć, ponieważ nie przyjmuję tego, jaka jest rzeczywistość, tylko sam jestem w stanie to zmieniać. I można powiedzieć, że w świecie chrześcijańskim było tak, że to Bóg jest twórcą dobra i zła, a człowiek jedynie odkrywa prawa Boże ukryte w świecie, odkrywa to dobro i zło. Mniej więcej od czasów Kanta, który powiedział to słynne zdanie: niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie, czyli niebo gwiaździste, gdzie nie ma Boga, to nie Bóg decyduje, a prawo moralne jest we mnie, czyli to ja decyduję. Przestaje obowiązywać to prawo, że odkrywamy dobro i zło, a zaczynamy to dobro i zło sami tworzyć. I dzisiaj widzimy, że jest to pewna taka pokusa gnostycka. Pokusa zastąpienia Boga. I myślę, że na takim najgłębszym poziomie duchowym to się właśnie do tego sprowadza, że człowiek ma zdetronizować Boga, człowiek ma o wszystkim decydować, jakby Boga nie było.
No też pokusa, którą już widzimy w Księdze Rodzaju, pokusa szatańska, będziecie wy jako bogowie, mówi do pierwszych rodziców diabeł, a więc gdzieś ten motyw raz po raz powraca, zająć miejsce Boga. Mamy kolejny telefon. Halo?
Andrzej z Krakowa.
Witamy Panie Andrzeju. Prosimy troszkę głośniej, dobrze?
Tak. Ja mam tylko jedno pytanie. Panie Górny, czy Pan naprawdę wierzy w te bajki religijne o jakimś Bogu, te brednie? Przecież to są brednie nieprawdopodobne. No jak Pan może wierzyć w takie bajki, no, w XXI wieku? Przecież to śmiechu warte. To jest normalnie śmiechu warte. Naprawdę Pan wierzy?
Oczywiście, że wierzę i to, co pan teraz mówi, to nie jest dyskusja na argumenty, tylko to jest dyskusja na ośmieszenie, na drwinę, na inwektywę i między innymi my dzisiaj właśnie to obserwujemy, że nie dyskutujemy na argumenty, ale zaczynamy dezawuować w ogóle poglądy adwersarza, że unieważniamy cały jego porządek rozumowania. Nazywamy to, jak pan mówi, bredniami. No i w ten sposób załatwiamy sprawę. No ale tak się nie da niczego załatwić, bo człowiek nie ucieknie od pewnych pytań. Nie zaczaruje ich zaklęciami o bredniach kogokolwiek. No w końcu będzie pan kiedyś umierał. I co pan sobie będzie wtedy myślał o sobie? Jaki jest sens pana życia? Jaki jest cel pańskiego życia? Co jest dobro, a co jest zło? I co pan będzie mówił wtedy? Też o bredniach?
No też dodajmy, że pokazuje choćby też historia świata, ludzkości, że Kościół, wiara i rozum idą w parze. I Kościół, ludzie wierzący, naukowcy najwięksi to byli ludzie wierzący, odkrywając bogactwo świata, przyrody, odkrywali rozum, właśnie intelekt, logos, który za tym wszystkim stoi, który jest tego stwórcą. A więc to nie jest absolutnie żadna brednia, panie Andrzeju. I tak myśli nie tylko pan Grzegorz, tak myślą miliony osób dzisiaj i w przeszłości.
Nie, no jest pytanie, skąd się wziął świat, skąd się wzięło życie? Twierdzenie, że jest to przypadek, no absolutnie nie wytrzymuje krytyki.
Faktów, analizy.
Faktów, analizy. Wszystkie badania biologiczne, przyrodnicze pokazują, że istnieje jakiś celowy zamysł, jakiś plan, pewien, można powiedzieć, inteligentny projekt, według którego się rozwija życie. Znaczy, to nie może być dziełem przypadku. Jest zbyt wiele skomplikowanych funkcji, jest zbyt wiele złożonych relacji w świecie przyrody, żeby to wszystko mogło być dziełem przypadku. Po prostu nie ma takiego rachunku prawdopodobieństwa. I nieprzypadkowo Sobór Watykański I mówi, że człowiek sam z siebie, polegając na własnym rozumie, jest w stanie stwierdzić istnienie Boga na podstawie tylko obserwacji świata, że musi istnieć jakiś stwórca, który to wszystko porusza. A już jaki to jest Bóg, no to już jest kwestia objawienia, a nie polegania tylko na własnym rozumie.
Stąd też najtęższe umysły Newton, Einstein mówili, tak, Bóg istnieje, my go widzimy w tym, co badamy. A więc tutaj to jest oczywiście temat bardzo szeroki, nie możemy go teraz dalej kontynuować, ale to jest na pewno temat bardzo ciekawy i można by długo. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Andrzej z Florydy. Przysłuchuję się z uwagą audycji i pozdrawiam ojca prowadzącego i pozdrawiam pana redaktora.
Witamy panie Andrzeju, słuchamy.
Z tego co pamiętam z nauki, które pobierałem jeszcze będąc w Polsce, to najlepiej jak człowiek wzoruje się na wzorcach, na mądrych ludziach, żeby miał jakieś odniesienie, a najlepiej na Panu Bogu. Naturalnie, jak obserwuję teraz scenę polityczną i w ogóle to, co się dzieje w tej naszej nieszczęsnej Europie, to kto nami przewodzi w tej Europie? Człowiek, przywódca tej Unii Europejskiej, jest według mnie człowiekiem zdegenerowanym. Przykładowo, kierowca, który jedzie samochodem i jest pod wpływem alkoholu, policja go zatrzymuje, badają, ma jakiś tam stopień, procent alkoholu we krwi, odbierane jest mu prawo jazdy i nawet może trafić za kratki. Natomiast przywódca Unii Europejskiej kieruje nami 500 milionów ludzi, kieruje taką wielką społecznością. On jest, według mnie, on jest taki pod wpływem alkoholu codziennie. Jak mogą ludzie na to przyzwolić? Co to, czy ludzie już tak oślepli, że nie wiedzą, nie widzą tego, co się dzieje? drugi przywódca, malarz Kominów, do ruiny Polskę doprowadził, obecnie jest drugim przywódcą w Europie. No na kim my mamy się wzorować? Jak to ma być? Panie redaktorze, niech pan to ludziom wytłumaczy, bo to jest paranoja to, co się dzieje. Dziękujemy bardzo za uwagę. Andrzeju. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Nasi liderzy, nasi w sensie Europy, jakość naszych przywódców. Kilka słów tutaj głos słuchacza.
No rzeczywiście obserwujemy pewne wyalienowanie tych elit europejskich, brukselskich od tego tak zwanego demosu, czyli ludu poszczególnych państw. Zauważmy, że oni nie zostali wybrani w demokratycznych wyborach na swoje stanowiska. W ogóle nawet procedura ich wyborów jest
niejasna.
Niejasna, bardzo nieprzejrzysta, mocno nietransparentna. Można powiedzieć, że jest to taki oligarchiczny wybór, który nie ma nic wspólnego z demokratyczną procedurą. Jednocześnie próbuje się narzucać jakieś rozwiązania ponadnarodowe, budować jakieś superpaństwo, któremu prawa poszczególnych krajów będą podporządkowane. Tymczasem z historii wiemy, że budowa państwa demokratycznego udawała się tylko tam, gdzie mieliśmy do czynienia z państwem narodowym. Bo sama definicja demokracji zakłada, że suwerenem jest ten demos, czyli naród. Naród polski, naród niemiecki, czeski, francuski i tak dalej. Natomiast nie ma czegoś takiego jak naród europejski. Więc demokrację można budować w ramach państwa narodowego, natomiast no nie było jeszcze przypadku, aby zbudowano demokrację w ramach czegoś większego, jakiegoś ponadnarodowego organizmu, no bo nie ma tam tego suwerena. Więc siłą rzeczy będzie to struktura w większym stopniu oligarchiczna. I widzimy, że taka oligarchia dzisiaj się tworzy. To jest oligarchia właśnie w tych instytucjach unijnych, w Brukseli. I że ideologią tej oligarchii jest liberalizm. I dzisiaj widzimy, że liberalizm coraz częściej wchodzi w konflikt z demokracją, że liberalizm niszczy podstawy demokracji. To ciekawe, że niedawno Viktor Orban w swoim exposé, kiedy po raz trzeci został wybrany na premiera, obwieścił koniec demokracji liberalnej. Właśnie mówiąc, że musi się przeciwstawiać liberałom. Dlaczego? Żeby bronić demokracji. A co pociąga za sobą jego zdaniem triumf liberalizmu? Według niego oznacza to, że w polityce zwycięża oligarchia, w gospodarce wielkie koncerny, a w kulturze poprawność polityczna. Jego zdaniem, żeby ratować demokrację, należy się temu liberalizmowi przeciwstawić.
Czyli ten model demokracji liberalny, który jest obecnie dominujący, to nie jest jedyny model demokracji.
Ale co ciekawe, to samo co Orban mówi taki wpływowy politolog amerykański Farid Zakaria, który jest taką wpływową osobą na zapleczu Partii Demokratycznej w otoczeniu małżeństwa Clintonów. I on też twierdzi, że jest konflikt liberalizm kontra demokracja, ale on mówi, że demokracja jest właśnie zła, podejrzana, dlatego że ona może wyzwolić pewne populistyczne odruchy, może wyzwolić pewne instynkty, które są niekontrolowane, dlatego potrzebuje pewnych elit oświeconych, liberalnych, które będą w stanie nałożyć wędzidło temu
demosowi,
żeby zapobiec rozwojowi populizmu. I on zdecydowanie opowiada się za liberalizmem ograniczającym demokrację. Także widzimy, że ten konflikt zaczyna przybierać na znaczeniu w naszych czasach. Właśnie liberalizm kontra demokracja.
Elity wiedzą lepiej, co jest lepsze dla społeczeństwa. Co jest
widzimy to cały czas, chociażby po postawie właśnie tych elit brukselskich.
Mamy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi dzwoni. Pozdrawiam serdecznie ojca i gościa. W takim trochę może znadebrany jako kontrowersyjny pogląd, ale skłonił mnie do tego ten pan, który powiedział, że wiara w Boga to bajki. Tak się składa, że mam znajomych, którzy chodzą mocno po ziemi, technokratów, jeden cybernetyk, nawet informatycy. I podejście jest następujące. Pytanie jest, co jest, jaki organ w człowieku jest najważniejszy? No, tak czy siak, to nie jest wątroba płuca, to jest mózg. Wszystko resztę służy do utrzymania pracy mózgu. Pytanie jest, czym jest mózg? Jest to odpowiednik mikroprocesora, czy procesora bioprocesora, który zapisuje. Moja pamięć, moja świadomość, moja wiedza, to wszystko jest zapis w systemie binarnym w tym organie. Jeżeli teraz to się może wszystko zaczyna układać. Co się dzieje, kiedy pada mikroprocesor? Znaczy następuje śmierć. Jeżeli jestem w systemie, kiedy mam serwer, ja proszę, żebym był dobrze zrozumiany, to, który jest cały czas transmitowany, ten zapis, to się nic nie dzieje. Po prostu ten zapis istnieje w innym miejscu. Czy tutaj nie widzimy analogii, bo my dokładnie nie wiemy, jak to jest transmitowane. Ale przecież my jeszcze dużo nie wiemy. My nie wiemy podstawowych rzeczy, na przykład dlaczego światło, fala elektromagnetyczna rozchodzi się w próżni kosmicznej, kiedy teorie mówią, że potrzebny jest ośrodek. Tam nie ma ośrodka, prawda? Więc ci wszyscy materialiści, którzy tak wszystko wiedzą, wiedzą, że to jest bajka, może by spróbowali odpowiedzieć na przykład na to pytanie. Tu można wiele rzeczy wytłumaczyć w ten sposób, że przecież no zmartwychwstanie. No my ten zapis będzie istniał u Pana Boga. Jaki problem to odtworzyć, że tak powiem, zainstalować w jakimś innym ciele? Może ja skończę, żebym nie był na tym. Proszę o wypowiedź, czy to jest bardzo jakieś grzeszne podejście, czy to jest nowoczesne, dzięki któremu można tłumaczyć tym niewierzącym wiele, przybliżyć im wiarę w Boga. Dziękuję.
Dziękujemy Panie Piotrze. Dziękujemy bardzo.
Czytałem niedawno takie wyniki badań, jakie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych wśród wykładowców uniwersytetów. I okazało się, że wśród wykładowców nauk ścisłych i przyrodniczych było o wiele więcej osób wierzących niż wśród wykładowców nauk humanistycznych. Dlatego, że humaniści obcują z ideami, a przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych z faktami. I właśnie studiowanie tych faktów, obcowanie z rzeczywistością doprowadzało ich do wniosku, no, że musi istnieć Bóg.
Przyczyna.
Natomiast humaniści, którzy byli oderwani od faktów, gdzieś szybowali w swoich ideach, okazuje się, że oni w większym stopniu właśnie byli podatni na różne ideologie, które ich oddalały od wiary. Więc tutaj zgadzam się z panem, który dzwonił, że rzeczywiście zastanawianie się nad naturą zjawisk, nad światem stworzonym, no, sprawia, że człowiek nabiera więcej pokory, że widzi, jak to jest skomplikowany świat, jak pełen tajemnic i jak mały jest człowiek, że nie może się stawiać w roli demiurga, w roli stwórcy, wobec tego ogromu przyrody, która rzeczywiście niesie w sobie tyle sekretów. I myślę, że tutaj pan ma rację, kiedy mówi, że trzeba obserwować przyrodę, trzymać się faktów rzeczywistości i wtedy prędzej trafimy do Pana Boga, niż właśnie szybując w świecie abstraktów.
naturalnym pytaniem po tych obserwacjach faktów jest pytanie, tutaj pan Piotr wspomniał też o mózgu, o ludzkim ciele, jest pytanie, skoro to jest takie niesamowite, to kto to stworzył, skąd to się wzięło, kto to sprawił, że takie coś istnieje. A więc pytanie zawsze o przyczynę. Nie? I tutaj nas odsyła do inteligencji, którą wielu nazywa Bogiem. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo? Witam. Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Ewa z Holandii. Chciałam się włączyć do dyskusji. Pozdrawiam przede wszystkim ojca prowadzącego i pana Górnego. Akurat dzisiaj oglądałam i słuchałam wywiadu pana Górnego dla Radia Wnet. I w tym wywiadzie mówił pan o Orbanie i w drugiej części o decentralizacji w Kościele. No, o Orbanie przed chwilą pan wspomniał, w telewizji Trwam. Chciałabym teraz ten drugi temat troszkę poruszyć, ponieważ w całym temacie duchowej kondycji Europy jest bardzo ważna postawa Kościoła. Dla nas, katolików, jest to niezmiernie ważne. Potrzebujemy w tym dzisiejszym zliberalizowanym świecie jasności. I przynajmniej w Kościele chcielibyśmy, żeby była jedność, a tymczasem obserwujemy jakiś rodzaj rozdźwięku wśród elit kościelnych, ale również wśród wiernych. I nawiązuję tutaj do pana wypowiedzi o postanowieniu biskupów niemieckich o interkomunii i o reakcji papieża Franciszka, czyli jak to pan nazwał, scedowaniu decyzji na episkopat niemiecki. No, nie wspomnę już o liście wcześniej kardynałów i biskupów, którzy prosili o jasność papieża dotyczącej Amoris Laetitia. Ostatnio również do tej dyskusji wkroczył kardynał Holandii, kardynał Eik, który również się wypowiedział dla jakiegoś portalu bodajże amerykańskiego na ten temat. I w tym temacie chciałabym pana prosić o kilka słów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo pani Ewo. Szczęść Boże.
Tutaj pani wspomniała o episkopacie niemieckim, kościele w Niemczech w kontekście tej decentralizacji, bo tam jak w soczewce skupiają się te problemy. Ja przypomnę, że 3 lata temu podczas posiedzenia konferencji episkopatu Niemiec w Hildesheim przewodniczący tego episkopatu, kardynał Reinhard Marx, powiedział, że Niemcy są pionierem nowego rodzaju duszpasterstwa w świecie i że one będą przecierać szlaki dla całego świata, jeżeli chodzi o kwestie duszpasterskie. I pamiętam, że wtedy odpowiedział mu tak bardzo zdecydowanie kardynał Paul Cordes, który nakazał trochę więcej pokory, ponieważ przytoczył dane, z których wynika, że tylko 18% niemieckich katolików, tych, którzy się deklarują jako katolicy w Niemczech, wierzy, że Bóg jest osobą. Czyli tylko 18% katolików wierzy w osobowego Boga, a większość, czyli te 82%, uważa Boga za jakąś bezosobową siłę opatrznościową, jakąś energię, ewentualnie nawet w ogóle nie wierzy w jego istnienie. I kardynał Cordes zadało takie pytanie. Czy mając takie problemy z własną tożsamością religijną, Niemcy mogą rzeczywiście z takim zdecydowaniem, przekonaniem narzucać innym swoje wzorce? Bo jest pytanie, do czego to może doprowadzić. I widzimy, że od tamtego czasu rzeczywiście kilka razy episkopat Niemiec podejmował decyzje, które powiedzmy, kłóciły się z nauczaniem Kościoła. Po pierwsze, właściwie jednogłośnie podjęto decyzję, właściwie wszyscy członkowie niemieckiego episkopatu, o tym, że mogą przystępować do komunii osoby rozwiedzione i pozostające w ponownych związkach. Bez takiego wymogu zachowania wstrzemięźliwości seksualnej, o jakim była mowa wcześniej. No i teraz niedawno też podczas posiedzenia episkopatów Ingolstadt większością 2/3 głosów biskupi niemieccy przyjęli nową instrukcję duszpasterską, która dopuszcza do komunii protestantów, to znaczy tych protestantów, których współmałżonkowie są katolikami, ale nie wymagając od nich wiary w obecność realną Chrystusa w Eucharystii. I to się sprzeciwia zarówno temu, co jest w katechizmie Kościoła katolickiego, jak i w kodeksie prawa kanonicznego. W ogóle sprzeciwia się całej nauce dotychczasowej Kościoła. I 13 z niemieckich biskupów się nie zgodziło na podpisanie tej instrukcji. 7 z nich napisało list do Watykanu, prosząc o interwencję stolicy apostolskiej. 3 maja było spotkanie na szczycie w Watykanie w tej sprawie i zakomunikowano zebranym decyzję Franciszka, że papiestwo nie podejmie decyzji w tej sprawie i poleca, aby biskupi niemieccy wypracowali możliwie jednomyślne stanowisko. I to rzeczywiście jest sytuacja bez precedensu do tej pory w dziejach Kościoła, bo jeszcze nigdy papież nie cedował swoich kompetencji doktrynalnych na kościoły lokalne. Zawsze była to wyłączna prerogatywa urzędu papieża, znaczy decydowanie o kwestiach wiary i moralności, czyli prawd zbawczych, kwestiach doktrynalnych. Więc w tej chwili znajdujemy się w takiej dosyć dziwnej sytuacji. Czekamy na rozwój sytuacji. Już w tej chwili kardynał Marx powiedział, że w takim razie to poszczególni biskupi powinni decydować we własnych diecezjach, czy dopuszczać do tej interkomunii z protestantami, właściwie nie czekając na decyzję episkopatu Niemiec. Więc widzimy, że sytuacja jest rozwojowa i wywołuje, zresztą słusznie, no, wiele zaniepokojenia w świecie katolickim.
Natomiast dotąd tylko tutaj pani Ewa też mówiła o tej potrzebie stałości, jasności nauczania w Kościele. Dyskusje, jak tu też słyszymy, jak też sami przecież wiemy, są różne, dzisiaj toczą się. Natomiast też odróżnimy dyskusję od nauczania, od tego, co mamy jasno podane. Są dokumenty, jest katechizm i tego się trzymamy, to jest nauczanie Kościoła. Nie dyskusje są nauczaniem Kościoła, ale jasno podane do wierzenia dokumenty. I to jest nasze kryterium też oceniania.
No tak, bo oficjalne nauczanie Kościoła się nie zmieniło tutaj.
A my tutaj, żeby też mieliśmy tutaj tę jasność w tym temacie. Drodzy Państwo, duchowa kondycja Europy to jest temat naszych rozmów. Część pierwsza powoli dobiega końca. Jest w tych naszych spostrzeżeniach dużo niepokoju. Nic dziwnego, są ku temu powody. Też staramy się patrzeć na to wszystko z wiarą. Bramy piekielne Kościoła nie przemogą, mówi Jezus, mówi Słowo Boże. I mamy też tę ufność, kiedy też mówimy o tym, co nas niepokoi, mamy też tę ufność, że w Kościele jest Bóg, jest Duch Święty. W niedzielę będzie uroczystość Zesłania Ducha Świętego. I też miejmy tę świadomość. Jeśli nawet w Europie ta kondycja duchowa jest no, niezadowalająca, tak sobie powiedzmy eufemistycznie nieco, to Duch Święty działa w świecie, w Kościele. Być może Europa stanie się kontynentem misyjnym, kto wie, już nim jest w wielu krajach. Tym bardziej my sami starajmy się naszą wiarę pielęgnować, poznawać, kochać i ją przekazywać naszym dzieciom. Panie redaktorze, jakieś 2 słowa, puenty podsumowania, czy moglibyśmy się pokusić o coś takiego?
Tutaj ojciec zacytował te słowa z Pisma Świętego, że bramy piekielnego nie przemogą. Ale to jest taka trochę wizja obronna, defensywna, że piekło atakuje, a Kościół się broni. Ale czy ktoś widział bramy atakujące? Bramy są elementem obronnym. I są tłumaczenia tego fragmentu, które mówią, że tu chodzi o, że bramy piekielne nie przemogą, w tym sensie, że bramy piekielne nie wytrzymają tego naporu Kościoła. Że to nie Kościół jest atakowany przez piekło, ale Kościół jest zdobywcą. Bo zauważmy, że Chrystus właściwie nigdy nie był obrońcą, w sensie, że sam się nie bronił przed diabłem. On zawsze był tym, który zdobywa, zwycięża, atakuje. To on jest panem sytuacji, zwycięzcą, a nie obrońcą, który na kurczącym się skrawku musi się bronić. Także ja to twierdzenie o tych bramach piekielnych to odbieram bardziej tak, można powiedzieć, z większą nadzieją, że to Kościół jest tą siłą, która w świecie duchowym prowadzi ofensywę.
Żyjemy, drodzy Państwo, w Europie, w takiej sytuacji, w jakiej się ona znajduje, i z wiarą, że Bóg jest z nami, idziemy więc z tą ofensywą naszej wiary do świata, który Boga nieraz nie chce przyjąć. Dziękujemy Państwu bardzo za udział w tej części pierwszej. Część druga w Radiu Maryja o 21:30. Dziękuję Panu redaktorowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.